Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tej to chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pochwalony Pan Jezus. Andrzej wpadł na ten pomysł, żeby mnie zaprosić 2 dni temu, nie? Tekst, który przeczytaliśmy dlatego, że podał mi nie do końca poprawny tytuł spotkania. Bo mówi tak. Pełnia życia, pełnia radości w Duchu Świętym. Dzisiaj mi powiedział, że ten Duch Święty to jest fragment większej całości. Ale jak są te 3 elementy, pełnia życia, pełnia radości w Duchu Świętym, to chyba jedynym tekstem, jaki trzeba przeczytać, to jest właśnie ten, któryśmy przeczytali. Jak pójdziecie na adorację, to sobie go weźcie ze sobą. To jest 10 rozdział Łukasza i to jest werset 21 i 22. Jest taki moment, o którym Łukasz mówi, że właśnie w Jezusie eksplodowała radość. To jest chyba raz za całe jego życie publiczne, kiedy jest to odnotowane, że on się rozradował i właśnie, że się rozradował w Duchu Świętym. I mamy takie poczucie, jakby Jezus rzeczywiście oddychał naraz tak pełnymi płucami, że jest w samym środku doświadczenia, któremu mówi o pełni życia, nie? Które doświadcza i o którym chce też dać świadectwo, chce też do tej pełni życia poprowadzić. Nie? To jest bardzo piękny tekst i tu jest wiele rzeczy w nim zupełnie niesamowitych. Zanim do tego tekstu dojdziemy, to myślę, że ważny jest ten motyw, że to jest radość w Duchu Świętym. I że ta radość, której doświadczył Jezus, to była radość właśnie pełni życia, która jest dostępna w Duchu Świętym. To u Łukasza też jest zapisane, jak Jezus mówi do mężczyzn najwyraźniej, którzy są koło Niego. Mówi, jak was dziecko poprosi o jajko, to dacie mu skorpiona? Albo jak was poprosi o chleb, to dacie mu kamień? Jeśli wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego, tym, którzy Go proszą. To jest właśnie w wersji Łukaszowej, nie? Bo w wersji Mateuszowej jest, że da to, co dobre. Da to, co dobre. Łukasz inaczej zapamiętał ten logion Jezusowy, bardzo precyzyjnie, mówiąc, że ten dar, którego Chrystus nam udziela, byśmy żyli pełnią życia, to nie są żadne rzeczy, to nie jest nawet to, co dobre, tylko to jest Duch Święty. Słuchajcie, myślę, że tak jest w dorosłym życiu. Nie? W dorosłym życiu jest tak, że stajesz się w końcu samodzielny i inni przestają być dla ciebie ważni tylko z racji tego, co możesz od nich dostać. Nie? Tak do swoich rodziców na przykład podchodzimy w dzieciństwie. Nie? Są ważni, bo, no bo ojciec mi kupi rower, a mama mi zrobi obiad. Nie? A oboje będą pracować na to, żebym mógł pójść na studia na przykład. Nie? I jest takie podejście dość długo w życiu, nie? Że jakby cieszymy się, że są, bo mierzymy ich tym, czego się po nich spodziewamy i co od nich dostajemy. Ale jak człowiek się robi dorosły, to wie, że ta relacja jest ważna nie z racji na to, że jest jakiś przymus do niej taki, no, czegoś potrzebuje, nie, bez tego sobie nie poradzę, nie przejdę przez życie. Nie ma przymusu. Jest radość, która bierze się z pełnej wolności tego i w tym, że chcemy być razem, że teraz chcemy być razem jako dorośli ludzie ze sobą. I coraz bardziej cieszę się tym, że rodzice po prostu są, a nie tym, co mogę od nich dostać. Nie? I że to, co jest bogactwem życia, to jest obecność drugiego. Obecność, która jest ważna z racji na to, kim on jest, a nie z racji na to, co mi daje. Nie? I teraz tak jest też w relacjach wiary. Na przykład w Skrzatuszu na kongresie mówiliśmy o relacji do Maryi. Jest niesamowicie ciekawe, słuchajcie. Nie wiem, na ile możecie powiedzieć o sobie każdy, że macie jakąś osobistą relację z Maryją. Nie? W tamtym tygodniu byłem na takim spotkaniu młodych na Siwcówce, które robią zmartwychwstańcy. 200 młodzieży ponad i tematem relacja z Maryją. Pierwszego wieczoru w rozmowie wyszło, że nie wiem, może 4/5 tych młodych ludzi nie ma bladego pojęcia o tym, kto to jest Maryja. I żeby mieli z nią jakąś rzeczywistą relację, nie? Z żywą osobą. To bieda. Nie? Bieda. W relacji z Maryją jest dość podobnie. To znaczy, nie? Zaczyna się od tego, co Matka Boża może nam dać. Nie? Modlitwa do Maryi jest nieustanną modlitwą prośby. Ale myślę, że jak nas Pan Jezus i Duch Święty prowadzą we wierze, to dochodzimy w którymś momencie do tego, żeby się zachwycić osobą Maryi, kim ona jest sama w sobie. Nie? Jak jest rzeczywiście niesamowitym modelem ucznia, całego Kościoła. Nie? Więc wracam do tekstu. Nie? Tym darem, którego my potrzebujemy do pełni życia, jest dar Ducha Świętego. On się przekłada na konkretne potem owoce, ale nie redukujmy spotkania z Bogiem od razu do konkretnych żądań. Nie, daj mi to. Nie? Nie, tym darem jest Duch Święty. On jest nam dawany obficie. On jest dany przeobficie. I ważne, żeby się na ten dar otwierać. Nie? Zastawiony dla nas w Kościele na wiele sposobów. Nie? Brać ten dar i patrzeć, jak on zmienia nasze życie, jak on sprawia, że my zaczynamy kompletnie inaczej żyć, aż mamy to doświadczenie Jezusowe, że Duch nas sprawia radość w takim doświadczeniu, że wreszcie żyjemy na całego. Nie? To może być dość długi proces. Była tam msza przed chwilą z tym tekstem niesamowitym z Księgi Wyjścia. O Mojżeszu wiemy, że żył 120 lat, to Tora napisała. Już tego wewnętrznego podziału, że 40, 40, 40 to w Torze nie ma, ale to jest w tradycji judaistycznej bardzo mocne. Nie? 40 lat na dworze Faraona, 40 lat potem na wygnaniu i w przygotowaniu do misji i 40 lat prowadzenia Izraela przez pustynię. Więc można by powiedzieć, zaczął chłop dość późno. Nie? 80 lat i się nadał na kogoś, kto, nie, Pan Bóg przez niego ten naród stworzył tak naprawdę, nie? Ale te proporcje są dość ciekawe. Myślę, że warto nad nimi podumać, bo my mamy kompletnie inne, nie? U nas jak ksiądz nie jest proboszczem w 50 roku życia, to wpada w panikę. A wszyscy z boku mówią, co to za firma. Facet ma 40, to znaczy, że ma już jakieś doświadczenie, jest zdolny, jeszcze mu się chce. Co będzie go robić proboszczem w 80 roku życia? Na co, po co, nie? To już lepiej mu papućki i dom księży emerytów, nie? My mamy troszkę inne proporcje. W Nazarecie są takie damy z Nazaretu, które pilnują grobu, który nieoficjalnie jest grobem świętego Józefa, oficjalnie jest grobem człowieka sprawiedliwego, tak się go nazywa w archeologii. I jakaś siostra, która tam często oprowadza, mówi tak, Pan Jezus to jakoś tak dziwnie miał to życie ułożone. 30 lat życia ukrytego, 3 lata życia publicznego, ale tak naprawdę 3 dni, w których wszystko zrobił. 3 dni. Nie? Więc te proporcje są, po Bożemu to one są troszkę inaczej układane, bo nam się wydaje, że my potrzebujemy, żeby w pełni żyć, to my potrzebujemy właśnie natychmiast jakiejś aktywności, to im większa, tym lepsza. Nie? I jak człowiek jest młody, to zawsze robi rzeczy wielkie, nie? Jak się przekroczy 30, to już człowiek trochę normalnieje, ale tak. W Liverpoolu jest katedra anglikańska, którą stawiał katolik, i katolicka, którą stawiał anglikanin. To jest bardzo ładne. Są dwie katedry i łączy je ulica, która się nazywa Ulicą Nadziei, Hope Street. I ten katolik, który zaprojektował anglikaną katedrę, zaprojektował im jako neogotycką, właściwie taką zupełnie katolicką w strukturze ten kościół. Oni zrealizowali tylko jedną część z tego, to znaczy tak naprawdę boczny transept. A jak się tam wchodzi, to człowieka powala wielkością. I myślisz, Jezu, jak oni by zrobili to tak, jak on zaprojektował, to pół Liverpoolu by zajęło, nie? No, ale on to właśnie projektował, mając 20 kilka lat. I to zrozumiałe jest. Masz tyle lat, to robisz, musisz zrobić coś wielkiego, nie? Im większe, tym masz poczucie, że żyjesz pełną gębą. Jakoś Biblia jednak trochę ten porządek odwraca i pyta się tak naprawdę, choćby tymi przykładami Mojżesza czy Jezusa, jakżeś się do tego przygotował, albo jakżeś dał Bogu się poprowadzić do tej misji. Mojżesz potrzebował 80 lat, żeby móc wejść w zadanie, któremu Bóg zlecił. Jezus potrzebował 30 lat, o których my nic prawie nie wiemy. Nie? A działał 3 lata, a wszystko to, co istotne, w 3 dni się rozegrało. Więc być może nie jest tak, że ta pełnia życia to najlepiej jest postrzegana od razu w takim, nie wiem, działaniu. Im szybciej, tym lepiej i od razu, i jeszcze, żeby było wielkie, nie? Bo jak nie robisz, nie widzisz, nie zobaczysz, nie zliczysz, nie powiedzą ci, że ho, 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 jakie fajne, nie? To chodzisz ze zwieszoną głową, myślisz, że życie marnujesz, nie? A może jest tak, że potrzebujemy dość długiego czasu, by nas Duch Święty przygotował do sensownego działania, nie? I być może wystarczą nam 3 dni na coś w życiu. Więc może nie mierzmy Ducha Świętego od razu tym, co nam daje, tylko zapytajmy się, ile w nas jest takiej postawy otwarcia na Niego. On jest pierwszym darem od Boga. On jest darem. I teraz dopiero w otwarciu się na Niego możemy potem smakować pełni życia. Ale nie przeskakujmy tego etapu wejścia z Nim w komunię, w jakąś zażyłość i w podporządkowanie się Jemu, nie, w otwieranie się na to, co On w nas sprawia. No bo pominięcie tego to jest takie szukanie pełni życia na swój własny sposób. Nie? Po swoje. Mam jakiś pomysł, ja to zrobię. Nie? No, nie. Pascal mówił, że to jest tak, jak postawić wóz przed koniem i się dziwić, że nie jedzie. Dzisiaj już tego nikt nie rozumie, bo kto widział jeszcze wozy konne. No. Więc Duch, Duch jest tym pierwszym darem. Nie? Żyjesz w Nim, tak jak to jest możliwe dla człowieka, jest moment, że doświadczasz pełni życia i ta pełnia życia daje ci radość. Bez tego nie ma radości. Teraz ja będę patrzył, nie bójcie się. Zastanawiałem się, na czym ta pełnia życia polega. No najpierw takie dwie rzeczy, których nie ma jeszcze w tym tekście, ale potem do tego tekstu. Pierwsza rzecz jest taka, mówi Pan Jezus na ostatniej wieczerzy, że Duch was wszystkiego nauczy. Duch was wszystkiego nauczy. Muszę powiedzieć, że to jest takie zdanie, które mnie zawsze intrygowało, bo jednak my mówimy nauczyciel o Chrystusie. Nie? Rabbi. Mistrz z Nazaretu. Nauczyciel. A Jezus mówi, Duch was nauczy. I pytanie, co to znaczy, że Duch jest nauczycielem, a nie Jezus? Odpowiedź najpiękniejsza, jaką gdzieś przeczytałem z różnych komentarzy, nie komentarzy, to jest odpowiedź udzielana przez Grzegorza Wielkiego. Grzegorz mówi, Duch jest nauczycielem, bo Duch naucza wszystkiego, bo Duch jest nauczycielem wewnętrznym. To jest bardzo piękne. Duch jest nauczycielem wewnętrznym. Znaczy, Duch Święty nie wypowiada żadnych dodatkowych słów, których Jezus nie wypowiedział. Duch nie daje nam żadnych dodatkowych lekcji, kolejnych lekcji. Nie dodaje nam prawd do tego zespołu prawd, które wypowiedział Jezus. Tylko Duch sprawia, że to, czego naucza Jezus, staje się moją wewnętrzną własnością. Duch sprawia we mnie wewnętrzne przylgnięcie do tego, czego Jezus uczy. Nie? Jezus jest pełnym słowem Boga. Nie? Po Jezusie nie ma już objawienia. To jest ostatnie, w tym sensie to jest ostatnie słowo Boga. Bóg nie ma już nic więcej do powiedzenia człowiekowi, niż powiedział w Jezusie Chrystusie. Ale Duch nas prowadzi do pełnej prawdy przez to, że powoduje w nas wewnętrzne przylgnięcie do tego, czego Jezus uczy. Dokąd nie ma tego wewnętrznego przylgnięcia, nie żyjesz pełnią prawdy. Nie? To znaczy ta prawda, którą ogłosił nam Jezus, jest ciągle dla nas czymś zewnętrznym. Mogę jej słuchać, nie? Mogę jechać, tak jak teraz młodzi ludzie wakacje jadą na, i starsi różni też jadą na rekolekcje. Nie? Możesz słuchać 15 dni Słowa Bożego. Tak naprawdę pytanie istotne jest, co z tego, co słyszysz, staje się twoją wewnętrzną własnością, twoim wewnętrznym przekonaniem, a co zostaje czymś zewnętrznym, czyli traktujesz to jako słowo, którego nie rozumiesz, nie akceptujesz, wkurza cię, masz poczucie, że cię ogranicza, że ci zabrania, że cię jakoś alienuje, że nie tego byś się po Bogu spodziewał. Nie? Grzegorz to bardzo ładnie, obrazowo puentował, mówił tak, masz receptę, masz receptę, no co z tego, jak nie ufasz lekarzowi? Ktoś ci może powiedzieć, co tobie jest potrzebne do tego, żebyś właśnie żył pełną piersią. Ktoś ci może to powiedzieć, nie? Nie, na przykład ciągle mówią, że potrzebuję odpocząć. No co z tego, jak ja im nie ufam? Nie, znaczy, nie ufasz lekarzowi, koniec, może ci dawać najlepsze recepty, nie? Nie masz wewnętrznego przekonania. I wtedy, no, to jest taki stan duchowej schizofrenii. Nie? Znaczy, niby jestem wierzący, ale ja się z tym nie utożsamiam. To nie jest moje. Więc, i wtedy nikt nie może powiedzieć, że w tej swojej wierze, tak jak ją przeżywa, jest szczęśliwy, bo ciągle jest w takim rozkroku. Nie? I chciałaby, i boi się. Nie? No, no tak się nie da, tak? Teraz na strefie chwały, bo takie niesamowite doświadczenie, bo na strefie chwały są prowadzone rekolekcje i w jednym dniu jest liturgia pokutna. Ja nawet nie wiem, jak się ta myśl urodziła, bo to wiecie, rekolekcje to zawsze jakoś Pan Bóg prowadzi, nie? Ale był taki moment, kiedy ku przerażeniu tych wszystkich, co uczestniczyli w tych rekolekcjach, mówię tak, idźcie dzisiaj do spowiedzi, tak jakby to miała być wasza ostatnia spowiedź w życiu. Nie? No to znaczy, że biskup zapowiada kataklizm. Nie kataklizm, tylko wejdź w tę spowiedź w takim nastawieniu ducha, jakbyś chciał powiedzieć Bogu tak, dziś się nawracam i już nie musisz mi dawać kolejnej takiej szansy. To znaczy idę na całość. Idę na całość. Znaczy, to nie może być tak, że moje życie duchowe jest ciągle w ten sposób. Dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu, cztery kroki w bok, potem znowu na chwilę wrócę do nurtu głównego, krok do przodu, pięć tip-topek do tyłu. Nie? Zdecydowałeś się na coś. Dokąd żyję w takim rozkroku? Nie? Dokąd nie pozwolę Bogu, żeby mnie poprowadził w pełni? Nie? Właśnie bez tego rozdwojenia, nie? I tu, a trochę jeszcze tam, jakby się dało. Nie? Starożytni mieli takie poczucie, chrześcijanie, że chrzest jest taką decyzją, że nie potrzebujesz jej powtarzać. No okej, uwzględniamy słabość ludzką, no to raz w życiu możesz powtórzyć. I w tym sensie pokuta była jeden raz dostępna w starożytności i była rozumiana jako ponowny chrzest. Ale tak jak chrzest jest raz, tak pokuta raz, basta. I to nie jest chyba tak, że nie wiem, tamci ludzie byli znacznie lepsi od nas, albo my jesteśmy jacyś zupełnie z innej gliny, i albo świat się zmienił, dzisiaj się tak nie da. Nie? To nie jest tak. Nie? Tylko oni się dawali prowadzić Duchowi Świętemu do takiego wyboru, który ma w sobie radykalizm. Nie? Znaczy idę na całość. Czyli próbuję się poddać duchowi, który we mnie likwiduje tę taką dychotomię, nie? Że trochę tak, trochę tak. To już moje, to jeszcze nie moje, nad tym się zastanowię, do tego kiedyś dojdę. Nie? Duch jest nauczycielem wewnętrznym. Duch sprawia, że chcesz przylgnąć do całej prawdy Jezusowej. Nie ma takiego kawałka tej prawdy, która cię czyni nieszczęśliwym. Która nie jest dla ciebie dobrą nowiną. I teraz oczywiście, że w nas jest też grzech, więc nawet przy takich radykalnych decyzjach człowiek może być kuszony i może w ten sposób postąpić, że ten radykalizm odwoła. Ale tu widać, że jest też ten drugi dar od ducha, nie? Że duch przekonuje nas o grzechu. To jest jeden z najważniejszych darów Ducha Świętego. Duch przekonuje cię o grzechu. Ale w ten sposób cię przekonuje, że cię natychmiast ciągnie do miejsca, gdzie jest rozgrzeszenie, w tym duchu. Bo Jezus dał Ducha Świętego Kościołowi na odpuszczenie grzechów. Ale jak się poddajemy Duchowi Świętemu, to właściwie nie, to jest troszkę tak, kiedyś ksiądz Staniek o tym mówił. Masz biały obrus, kapniesz na niego barszczem, czerwonym najlepiej. To ta plama się po prostu do ciebie drze niebywale, nie? No, jak się poddasz temu krzykowi tej plamy, to pierzesz. Jak się nie poddasz i będzie tam za chwilę 40 różnych plam, to już nie będziesz prał. Znaczy w którymś momencie ten obrus staje się ścierką. Staniek nigdy nie mówił łagodnie. Nie? Teraz ten obrót to jest sumienie. Nie? Masz grzech w tobie, duch wtedy krzyczy na całego. Nie? Znaczy chce zlikwidować w tobie ten... Bo duch nas ciągle prowadzi do tej jedności wewnętrznej. Nie? Więc przekonuje nas o grzechu. Jak cię przekona, to ty szukasz spowiednika. Mówiąc tak po prostu i po chłopsku. Nie? Ale możesz się opierać temu działaniu ducha. No i wtedy... Ten rozdziew, który jest w człowieku, się powiększa, 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 powiększa. Nie? Co więcej, jak przybywa nam grzechów, to zaczynamy myśleć tak, jak nam one podpowiadają. Nie? Generalnie mało kto z nas chce mieć o sobie złe zdanie. Nie? Więc za chwilę zaczynam dostosowywać myślenie swoje do swojego postępowania. Człowiek ma wielką zdolność usprawiedliwienia swojego działania, nie? Uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej. Nie? Więc te dary ducha, one są ze sobą bardzo spięte. Ten dar, że on nas prowadzi do pełnej prawdy, czyli do przylgnięcia wewnętrznego. I wtedy jestem szczęśliwy rzeczywiście w przeżywaniu wiary, nie? Bo nie ma we mnie tego napięcia, że tego nie przyjmuję, że to jest dla mnie dobra nowina. Nie? Nie, całość jest moja. I jak jest moja, jestem radosnym człowiekiem w przeżywaniu wiary, ponieważ jestem grzesznikiem, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, dlatego też ważne jest poddać się duchowi, kiedy mnie przekonuje o grzechu i kiedy mi nie pozwala w nim żyć. Nie? Zgrzeszyłem, idę do spowiedzi. Nie mogę żyć w rozkroku. I nie ma w tym żadnego upokorzenia. Jest doświadczenie wielkiej godności, jaka jest człowiekowi dana przez Pana Boga, nie? Jaki człowiek doświadcza także w sakramencie pokuty. Nie? To jest bardzo ważne. I teraz zobaczcie, wracamy do tekstu. Rozradował się w Duchu Świętym. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zawsze mnie to słowo przywoływało, bo jeszcze w czasach, kiedy się zajmowałem historią bardziej niż duszpasterstwem, pisałem pracę doktorską o pobożności ludowej w średniowieczu. No i tam się raz po raz pojawiało słowo maluczcy. Maluczcy albo prostaczkowie. Niemcy mają takie ładne pojęcie kleine Leute, nie? Mali ludzie, maluczcy. No i dlatego o tym mówię, bo na mojej obronie doktorskiej dwóch profesorów się pokłóciło, jak to należy tłumaczyć. Czy maluczcy, czy prostaczkowie. Nie? I jak weźmiecie różne teksty, różne tłumaczenia Pisma Świętego, to znajdziecie też różne przekłady. Nie? Objawiłeś, zakryłeś przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś maluczkim, prostaczkom. Niektórzy żałują, że nie ma już tych maluczkich, że zastąpiono to prostaczkami. Niektórzy mi się kojarzy z prostakami. No to w ogóle... Co to za słowo? No. A tam jest w greckim tekście słowo dzieciom. Objawiłeś to dzieciom. Pierwsze znaczenie słowa, tam jest takie greckie słowo nepios. Jego pierwsze znaczenie to jest dziecko. Dziecko. Dziecko nie musi być prostaczkiem i nie musi być maluczkim. Jest dzieckiem w stosunku do ojca. To zdanie, to znaczy dwa zdania, któreśmy przeczytali, w tych dwóch zdaniach jest 5 razy słowo ojciec. Wysławiam Cię, Ojcze, tak, Ojcze, Ojciec mój przekazał mi wszystko, nikt nie wie, kto to jest Syn, tylko Ojciec, ani nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn. 5 razy słowo Ojciec. To jest jeden z centralnych tekstów objawienia Boga przez Jezusa Chrystusa. Kim jest Bóg, którego ogłasza Jezus Chrystus? Jest Ojcem. To jest imię Boga, jakie objawia Jezus Chrystus. Abba. Abba. Pełnia życia. Pełnia życia jest wtedy, kiedy mamy w sobie życie od Ojca. I to jest coś, nad czym trzeba podumać w sposób konkretny, bo jak Jan Paweł II w cyklu kateches komentował Ojcze Nasz, ja nie zapomnę, to jest, on mówi tak, że cała rewolucja, jaką przynosi chrześcijaństwo, to jest objawienie tego, że Bóg jest dla nas Ojcem rzeczywiście. Rzeczywiście. We właściwym tego słowa znaczeniu. Dlatego, że cała masa religii wyobrażała sobie bogów jako ojców. To znaczy taki prototyp ojca przeniesiony w zaświaty. Nie? Grecy mieli takiego ojca bogów, którym był Zeus. Nie? Rzymianie mieli zupełnie takiego samego gościa, którego nazwali Jowiszem. I w wielu religiach był obraz ojca przeniesiony za światy. Nie? Więc sobie wyobrażano, że Bóg jest jak ojciec. To znaczy generalnie powinien się jak ojciec zachowywać. I to właśnie wtedy podchodzimy do niego w ten sposób. Powinien mnie chronić, powinien mi dać zdrowie, powinien mi dać jeść, pić, uratować mnie na wojnie, nie wiem, jest powódź, to zachować mnie przy życiu. No, spodziewamy się po nim takiego działania, nie? Że się opiekuje nami jak tato. Dajemy mu za to, tamto, siamto, byczka, owieczkę, dwa gołąbki. Nie? Natomiast papież mówi, chrześcijaństwo ogłasza coś kompletnie innego. Nie, że Bóg zachowuje się jak ojciec, tylko jest ojcem. Jest ojcem. To znaczy, że dzieli się z nami swoim życiem. Nie? Swoim własnym życiem się z nami dzieli. My to życie na różne sposoby nazywamy. Nazywamy je łaską, nazywamy je świętością. Jan, ewangelista, apostoł, nazywa to życie miłością. Nie? Bóg jest miłością. To jest to, co Ewangelia wie o Bogu. Bóg jest miłością. To znaczy, że ja mogę mieć w sobie doświadczenie tego, że Bóg mnie kocha miłością, jaka jest tylko Jemu właściwa, ale że ja tą miłością mogę potem kochać innych. Tą, którą On mnie kocha. I to jest to, co Jan nazywa życiem. Bez tego nie ma życia. No to daje do myślenia, bo trzeba by się pytać jakoś, na przykład właśnie klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, ile we mnie jest takiego doświadczenia. Czy potrafię pokazać, nazwać sobie ludzi, których staram się kochać tak, jak ich kocha Bóg i których staram się kochać z Nim i na Jego sposób. Nie? Nie po swojemu, tylko tak, jak On ich kocha. Albo zapytać się, to by było piękne, bo to jest pozytywne, można się zapytać też negatywnie, czyli mówię o kimś, kogo kocham, nie? Że go kocham, ale czego w tej mojej miłości brakuje takiego, co na pewno jest w miłości Boga do tego człowieka. No i powiecie, ja nie potrafię kochać tak jak Bóg. No dobre, ale pozwalasz się Bogu kochać tak, żeby ta Jego miłość była w tobie i żebyś tym doświadczeniem potem kochał innych. To jest to, co jest istotą nawrócenia i potem pełnią życia u Franciszka z Asyżu. To jest klucz do niego. Najpopularniejszy święty Kościoła katolickiego, Franciszek, nie? Przeczytajcie sobie testament Franciszka. Franciszek mówi tak, jak byłem w świecie, czyli przed nawróceniem, nie było dla mnie nic gorszego, jak widok trędowatego. Że to dla niego była obrzydliwość. Jak widział trędowatego, odwracał się i odchodził. Nie? Dobrze, jak nie zwymiotował. Bo najbardziej obrzydliwy widok, jaki mógł spotkać, to był trędowaty. Nie? Kiedy nastąpiło nawrócenie? Kiedy go Pan Bóg wyprowadził któregoś dnia na środku drogi przed tak, wprost na trędowatego. Nie? Wszedł na niego po prostu. Nie? I wiedział tak, że albo podejdzie i go pocałuje, albo tak jak robił zawsze, odwróci się na pięcie i pójdzie i nic się nie zmieni w jego życiu. No i podszedł i go pocałował w usta. I on wiedział, że to zrobił nie własną siłą. I on o tym wiedział. I zamykając życie w testamencie, mówi: Pan mnie wprowadził między trędowatych, bo sam by nigdy nie poszedł. Sam by zawsze uciekł. Nie? Ale przychodzi wydarzenie, przez które nie przejdziesz o własnych siłach. Przejdziesz, jeśli się otworzysz na to, co Bóg może w tobie w tym momencie zdziałać. Wtedy przejdziesz. I będziesz wiedział, że to nie było w oparciu o siebie. Jak cię ktoś spyta na końcu życia, będziesz wiedział, że to był ten moment łaski, decydujący w życiu. Nie? Kiedy Bóg zadziałał we mnie coś, na co sam nie miałbym najmniejszej ochoty. Nie? Ale On to we mnie zrobił. I to jest to doświadczenie życia, które jest z Boga. Nie? Więc tu dochodzimy do pełni tego tekstu, bo tym, który w nas sprawia dziecięctwo wobec Boga, jest Duch Święty. I jak tu jesteście, sądząc po wieku, wszyscy to macie w sobie, żeby było jasne. To nie jest przed wami, to już jest dawno za wami. Tylko sobie przypomnijcie moment, kiedyście byli bierzmowani. Dlatego, że w bierzmowaniu podstawowy znak to jest taki, że się kładzie rękę na głowę tego gościa czy gościówy, a potem się go namaszcza olejem. I ten gest to jest gest, który ci mówi: zostań dzieckiem. Poczuj się dobrze pod ręką ojca. Nie? Macie dzieci, kładziecie im rękę na głowę. Dziecko jest bezpieczne, jest pełne zaufania, nie? Ma w sobie ciszę, spokój, radość. Nie? Kiedyś widziałem u mnie we wspólnocie chłopak. Trzymał swoją córę na rękach i tak. Tyle tylko, że jej położył rękę na głowę. Dookoła był huk, śpiew, nie wiadomo co. Dziecko zespało. Nie. Nic się nie, niczego się nie boi. Jest pod ręką ojca, koniec. To jest najważniejszy gest, słuchajcie, w bierzmowaniu. I papież Benedykt objaśniał ten gest. Nie? Gest wyciągniętej ręki to jest gest przekazywania Ducha Świętego w Kościele. Zawsze jak wzywamy Ducha, wyciągamy rękę w Kościele. I to jest gest Ojca, który wkłada dziecku rękę na głowę. Nie? Zapamiętałem to dobrze, dlatego że w formacji seminaryjnej mnie jako klerykowi nikt tego nie powiedział nigdy. Nie? Tylko, a ten gest jest ciągle używa. To jest najważniejszy gest sakramentalny. Nie? Jak się tego nie wytłumaczy księdzu, to przy przeistoczeniu księża nieraz nie wiedzą, jak tę rękę wyciągnąć. Nie? Zwłaszcza w koncelebrze. Tak, czy tak, a siak. No tak, bo to jest gest przywoływania Ducha Świętego, który zawsze z wierzących czyni dzieci Boga. Nie? Owszem, namaszczamy ich potem olejem, czyli posyłamy ich na zapasy, ale to są te wszystkie paradoksy ewangeliczne, że wysyłamy dzieci na ring. Nie? Dorosłego nie. Ale jak ktoś ma w sobie właśnie to bycie dzieckiem, nadaje się, można go posłać do walki. Jak już nie jest dzieckiem, to go nie wysyłajcie. Duch czyni z nas dzieci Boga. To jest to, co Duch w nas sprawia. I to jest doświadczenie, które ma Chrystus, bo Jego człowieczeństwo jest ukształtowane przez Ducha Świętego. Od początku, od łona Maryi, nie? I potem nad Jordanem. I za każdym razem On wie, że tym, który kształtuje Jego człowieczeństwo, jest Duch Święty. I ta wiedza o tym, że Bóg jest Ojcem, a On jest Synem, ta wiedza, ona nie jest wiedzą katechizmową czy teoretyczną, tylko ona jest w doświadczeniu. To znaczy, ponieważ On wie, że jest... Skąd Jezus wie, że jest Synem? stąd, że Ojciec mu wszystko przekazał. Czyli chodzi o taką wiedzę o Bogu, że jest Ojcem. Nie? Czyli wiesz, że masz od Niego wszystko. I wszystko, co mógł, to ci dało. Niczego dla siebie nie zatrzymuje. Wszystko ci daje. Bóg się w pełni oddaje człowiekowi. Jezus tego doświadcza, w pełni oddaje się Ojcu. I to jest pełnia życia, mości panowie. To jest pełnia życia. Że jest ktoś, kto się w całości oddaje tobie, ale przez to ty możesz się cały oddać Jemu. I to jest pełnia życia. Nie masz tego doświadczenia, jesteś nieszczęśliwy, jak nie masz komu siebie oddać. Nie? Ale w tym sensie widać, jak Pan Bóg nas nigdy nie wyrywa z życia i nie alienuje. Bo nawet jak wszyscy dookoła na świecie mi powiedzą, że jestem nic nie wart i że niczego ode mnie nie chcą i nie potrzebują, bo i tak im nic nie mogę dać. Pan, jesteś dla mnie zero, nie? To ja mam doświadczenie Boga, który nie tylko, że mówi, że ja jestem dla Niego coś warty, tylko, że On pierwszy oddaje mi siebie, nie? Prowokując mnie do odpowiedzi, że ja mogę siebie oddać Jemu. On, to, że On mi siebie daje, wyzwala ze mnie dar wzajemny. Więc ta wiedza o tym, że Bóg jest Ojcem, to doświadczenie, nie? Że między mną a Bogiem jest relacja taka jak między dzieckiem a ojcem. Ta relacja, którą, jak słyszymy z tego tekstu, Duch Święty w nas sprawia. Nie? To właśnie to, ta wiedza jest wynikiem spotkania, nie? A nie tylko jakichś tam studiów, nie? Objawionych zasad, przekonań. No, to jest bardzo piękne. To bardzo się komponuje, już kończę. To się bardzo komponuje z tym tekstem, który był ulubionym tekstem papieża. To jest tekst z Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. 50 lat ma ten tekst. I to jest, zdaje się, numer 24. Niesamowite. I to jest tekst o człowieku i o tym, kiedy człowiek realizuje się w pełni, kiedy się znajduje w pełni. To dzisiaj jest takie bardzo modne pojęcie, nie? Żeby się spełnić w życiu. Kiedy się człowiek spełnia? I ten tekst soborowy mówi tak, że człowiek jest stworzony na obraz Boga, który jest Trójcą. Nie? Czyli wspólnotą osób. Jest człowiek jedynym stworzeniem, ojcowie poszli po bandzie. Mało kto tak mówi. W ogóle mało który ksiądz się odważy to powiedzieć, mimo że na soborze powiedział to Kościół. Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tak? Czyli Bóg nie chciał człowieka dla siebie. Bóg nie stwarzał człowieka dla siebie. Bóg stwarzał człowieka dla niego samego. Stworzył cię, żebyś był sobie. Sobie. Tak jak mnie stworzył, żebym był dla siebie. Dla siebie. Czy jestem dla siebie celem. To oznacza, że wypełniam zamysł Boga, kiedy naprawdę staję się kimś. Kiedy nie jestem, jak mówi kardynał Franciszek, kupę dziada, nie? To wypełniam zamysł Boga względem siebie. Bo Bóg chce, żebym był kimś. Stworzył mnie dla siebie samego. My się boimy tak mówić. Najczęściej mówimy, że nie, Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek jemu służył. Nie, Pan Bóg nie jest takim interesownym gościem. No. Boga stać na bezinteresowność. Bóg jest miłością bezinteresowną. Stworzył człowieka, żeby człowiek był dla siebie. Więc ważne jest, czy ja potrafię siebie spełnić w życiu, czy potrafię zrealizować taką wielkość, taką godność, jaką mi Pan Bóg zadał. To jest bardzo ważne. Człowiek nie ma być sierotą. Pani Tereska nasza, która jest gospodynią na Wawelu, to ma takie pojęcie bidny bidok. To w ogóle jest taki, to jest bidny bidok. To nie tylko, że bidok, tylko bidny bidok. Nie, nie masz być kimś, nie? I to jest pierwsza część tego zdania, bo potem jest druga. Że ten człowiek, który jest jedynym stworzeniem, jakiego Bóg chciał dla niego samego, nie potrafi się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. I to jest to, co mówi Ewangelia. Szukasz swego życia, a stracisz je. Czyli nie, masz być kimś, ale nie zrealizujesz tego wtedy, jak jesteś na sobie skoncentrowany. I jak wszystko pod siebie zgarniasz, nie? Bo mam być kimś, to wszystko pod siebie i dla siebie. Nie? To właśnie w ten sposób niszczysz siebie. Zrealizujesz siebie samego wtedy, kiedy stajesz się bezinteresownym darem z siebie. Nie? Dla. Nie? Dla Boga, dla drugiego człowieka. Nie? Jesteś dla siebie, ale spełnisz siebie tylko dając się bezinteresownie. Nie? To jest pełnia życia. No. To bardzo się dobrze z tym tu komponuje, z tym tekstem. Nie? Jezus mówi, Ojciec mi wszystko dał. Nie? Ale właśnie dlatego, że Ojciec mu wszystko dał, to on jest w stanie oddać siebie Ojcu. Nie? I to nie jest coś, co go... To nie, bo dzisiaj cywilizacja tego kompletnie nie rozumie, nasza dzisiejsza cywilizacja, bo od razu wtedy mówi, o, to jest takie ofiarnictwo, nie? Takie wszystko od razu takie ciężkie, nie? Tyle człowieka kosztuje, nie? Nie, no nie, w ogóle nie w tych kategoriach mówimy. Mówimy w kategoriach miłości, nie? Wzajemnej. Mówimy w kategoriach relacji. Relacji, która mnie czyni szczęśliwym. Nie? A to jest to, co Duch Święty w nas ustanawia między Bogiem a nami. No to chyba tyle. Żebyście zdążyli to przeżyć na adoracji, a nie tylko, żebyśmy tu gadali i gadali o takich rzeczach.
Bardzo dziękujemy za to słowo i tym dziękczynieniem będziemy też trwać na adoracji, na którą teraz Was zapraszam. Chciałem powiedzieć, że można jeszcze się włączyć w nasz warsztat, tylko że patrząc na salę jestem przekonany, że nie wszyscy z nas już to zrobili. Warsztat przeżywamy w parach, więc jedyne co trzeba zrobić, trzeba sobie znaleźć kogoś, z kim go możemy razem przerobić, przepracować. Warsztat jak najbardziej dotyczy Ducha Świętego, dlatego że pełnia życia jest w Duchu Świętym. Opracujemy na książce Charlesa Whiteheada Ku pełniejszemu życiu w Duchu Świętym. Książka jest do nabycia, ale może żeby nie tracić czasu adoracji, to będzie też do nabycia po adoracji tutaj. Możemy pracować także na wakacjach, dlatego że pracujemy indywidualnie i raz w tygodniu albo częściej, ale przynajmniej raz w tygodniu spotykamy się w parze. Dodatkowo raz w tygodniu przychodzimy na Eucharystię i na adorację. My tutaj dajemy taką okazję w każdą środę w Kamieniołomie. Także zapraszam Was, podejmijcie to wyzwanie, dlatego żeby to, co dzisiaj usłyszeliśmy, nie pozostało tylko usłyszane, ale żeby to coś mogło w nas trwać i pracować. Zapraszam Was do takiego podjęcia wyzwania i do wzięcia tego warsztatu po to, byśmy mogli żyć w pełni w Duchu Świętym. Zapraszam do kaplicy adoracji, czyli idziemy tak, jak żeśmy przyszli, tą samą stroną omijamy Kościół i tam po drugiej stronie jest kaplica adoracji, gdzie adoracja będzie trwać do godziny 21. Zapraszam.